A teraz trochę zostaniemy w temacie, w obszarze tematycznym polityki zagranicznej, ale już nie będziemy się tylko na Europie skupiać, ale szerzej na sytuację Rzeczpospolitej w tym trudnym dla każdej demokracji momencie tranzycji władzy. Spojrzymy, naszym gościem Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny Nowej Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie wyzwania stoją przed Rzeczpospolitą, przed nowym rządem, pewnie rządem Donalda Tuska na początku, bo chyba mało który rząd zaczynał swoją misję w tak trudnym i tak trudnej i tak skomplikowanej sytuacji międzynarodowej.
No tak, to jest trafna uwaga w pytaniu, bo żyjemy w czasie przemiany ładu światowego, więc na najbardziej generalnym poziomie można powiedzieć, że to jest odnalezienie się w nowej epoce, to jest to główne wyzwanie nowego rządu, zupełnie innej niż tej z 2007-15 z tych lat, no ale też znacznie trudniejsze niż cokolwiek, co było w historii III RP. Mamy koniec dawnego systemu światowego, przejście do nowego. Moim zdaniem jest to pierwszy w historii system czterobiegunowy i pierwszy w historii system wielobiegunowy z dwoma supermocarstwami, ale to trochę może na osobną dyskusję. Natomiast bardziej szczegółowo, no to warto wskazać kilka takich głównych kierunków, jak sądzę. Jednym niewątpliwie są sprawy europejskie, drugim sprawy transatlantyckie, trzecim nasz Bliski Wschód, czyli krąg Rosja, Białoruś, Ukraina, czwartym dalsza Azja i piątym polityka północna, wciąż nieistniejąca. No i teraz możemy porozmawiać o poszczególnych z tych kierunków. W sprawach europejskich na pewno mamy duży problem związany z marginalizacją pozycji Polski w ostatnich latach, ale też z drugiej strony z problematycznymi co najmniej zmianami dziejącymi się w Unii Europejskiej, która jest już kompletnie czymś innym niż ten byt, do którego przystępowaliśmy i dalej intensywnie ewoluuje. Ostatnie gorące debaty w Parlamencie Europejskim są jakimś tam papierkiem lakmusowym tego procesu. Nie są reprezentatywne dlatego, ale są to sprawy niezwykle ważne. No, ten rząd wydaje się ma szansę odnowić pozycję Polski w Unii Europejskiej w tym sensie, że nie będziemy już grillowani. Natomiast z drugiej strony pojawia się pytanie o jego zdolność do prowadzenia asertywnej gry i walki o twardej, o polskie interesy, jako że sprzeczności interesów między Polską a innymi krajami zachodnioeuropejskimi rosną w ostatnim czasie i spodziewam się, że będą dalej rosły.
Zanim do Unii Europejskiej, też żeby cofnąć do tego poziomu trochę metapolityki, kiedy najprościej jest się odwołać do ostatniego exposé ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, no, który trochę postawił Polskę jako taki kraj, którego celem jest walka z imperializmami, różnymi imperializmami na rzecz zachowania demokracji narodowych. Pytanie, czy to była to jakaś była taka wytyczna, filozoficzna polityki Prawa i Sprawiedliwości, która pasowała i do pomocy Ukrainie z imperialną napaścią Rosji, ale też można było tą filozofię wykorzystać do sporów wewnątrz Unii Europejskiej, jak to analizował i diagnozował PiS, imperialnymi zakusami Berlina realizowanymi poprzez instytucje Unii Europejskiej. Czy widzimy, jaką filozofią może się kierować Donald Tusk i jaka filozofia może przyświecać ewentualnie nowym rządom centrolewu w Polsce?
No właśnie, to zaznaczmy, bo to jest ciekawe rzeczywiście ujęcie sprawy przez ministra Zbigniewa Raua, aczkolwiek takie, co do którego trudno się spodziewać, żeby reszta klasy politycznej je podzielała, prawda? Co do centrolewu, który w tej chwili przejmuje władzę, no raczej można się spodziewać umiejscowienia się po, jeśli nie przeciwnej, to na pewno na innej osi sporu tutaj, prawda? No i teraz czym jest ta nowa koalicja w sensie polityki zagranicznej, rozumienia racji stanu? No moim zdaniem jest dużą zagadką, jest sfinksem, który nie wiadomo, jakie ma myśli w kluczowych obszarach, jakie ma pomysły. Generalnie wiadomo tyle, że jest to na pewno postawienie na odnowę i dużo bardziej taką ugodową, prawda, i przyjazną politykę w obrębie Unii Europejskiej. Pamiętamy czasy wielokrotnie określane przez Radosława Sikorskiego, wieloletniego szefa dyplomacji w poprzednim okresie rządów Platformy Obywatelskiej, płynięcia w głównym nurcie polityki europejskiej, więc myślę, że to cały czas obowiązuje. Natomiast co to będzie konkretnie znaczyć w nowej sytuacji? No to jest pytanie, no bo kiedyś nie było tylu takich problemów jak dyrektywy o pracownikach delegowanych, dyrektywa usługowa i inne, które uderzały w polską konkurencyjność w Europie. Nie było tak ostrych pomysłów na politykę klimatyczną. Więc jeżeli mielibyśmy powtarzać to, co robiliśmy w latach 2007-2015, to obawiam się, że byłoby to z dużymi stratami wielopoziomowymi dla Polski. Aczkolwiek oczywiście w aurze, że możemy być europejskim prymusem, tylko ostatecznie nie o to chodzi, żeby być prymusem, tylko chodzi o to, żeby wygrywać polskie sprawy, czy to przez politykę bardziej ugodową, czy bardziej konfrontacyjną, ale wygrywać polskie sprawy.
No, a może wydaje... Donald Tusk będzie potrafił swoim autorytetem, umiejętnością polityczną połączyć i zachowanie interesów polskich, no pewnie nie wszędzie, ale w kilku kluczowych obszarach być może, a jednocześnie właśnie załagodzić ten obszar i być takim dobrym Europejczykiem. Da się być Polakiem, dobrym Europejczykiem bez zdradzania polskich interesów narodowych?
Myślę, że absolutnie się da i życzmy sobie wszyscy tego, żeby tak Donald Tusk właśnie potrafił zrobić. No myślę, że ma wszelkie podstawy, żeby w tym kierunku właśnie iść, dlatego że z jednej strony ta polityka płynięcia w głównym nurcie ujawniła swoje ograniczenia, ta z lat 2007-2015 i pod koniec zresztą rządów ówczesnych PO-PSL no nastąpiły istotne korekty, prawda? Donald Tusk kilka razy dość tak spektakularnie kłócił się z Angelą Merkel, z unijnym mainstreamem, na przykład zgłaszając też zupełnie inną, alternatywną propozycję Unii Energetycznej, która wprawdzie nie zyskała poklasku, no ale była właśnie artykulacją polskich i regionalnych interesów, odmiennych od zachodnioeuropejskich, wciąż w trybie bycia dobrym Europejczykiem, jak to określasz, prawda? Więc w moim przekonaniu to się absolutnie da zrobić i co więcej, to właśnie aktywizm w Unii Europejskiej jest podstawowym wyznacznikiem tego, co powinniśmy zrobić w Unii, ze swoją pozycją w Unii. Dzisiaj jest tak, że my jesteśmy tak słabi w operowaniu w instytucjach unijnych, że gdy procedowane są rozmaite dyrektywy, których czas procedowania zwykle wynosi tam nawet 2-3 lata, to my w ogóle nie wiemy, co się dzieje na pierwszych etapach, na których jest przesądzanych mnóstwo ważnych spraw. I gdy wypływa coś takiego, jak ta dyrektywa pracownika delegowanych, wspomniana już wcześniej, która uderza w polskie firmy transportowe, to my się orientujemy gdzieś tam w połowie procesu dopiero, albo jeszcze dalej, że coś jest nie tak. Czyli to przypomina sytuację meczu, w którym drużyna zaspała, żeby wejść na boisko, przeciwnik sobie radośnie biega i strzela 20-0 w pierwszej połowie i my się wtedy pod hasłem larum grają, budzimy i próbujemy strzelić bramki honorowe.
A to nawiążę do poprzedniej rozmowy. Naszym gościem przed chwilą był Patryk Jaki. Mówiliśmy o centralizacji, o zmianach traktatowych w Unii Europejskiej. No i właśnie wielu, czy to zwolenników, czy polityków Platformy mówi, że oni są przeciwko, ale tutaj PiS podnosi polityczne larum, a jeszcze nic nie jest uzgodnione, bo to dopiero poziom komisji w Europarlamencie, jeszcze w ogóle przed głosowaniem w Europarlamencie, a potem jeszcze są negocjacje, a potem jeszcze Rada, potem jeszcze ratyfikacja, więc nie ma co się tym zajmować. Tak samo trochę napisał Krzysztof Bosak, a teraz zdaje się, że PiS bije na alarm na tym pierwszym, wstępnym etapie ewentualnych niekorzystnych, być może dla nas, zmian traktatowych. W tej sytuacji procesu centralizacji jesteśmy taką drużyną, która gra od pierwszej minuty.
Tylko może dokończę, jeśli pozwolisz, Jasne. Ten wątek instytucjonalny krótko i przejdę zaraz do odpowiedzi bezpośrednio na to pytanie, dobrze?
Jasne.
Więc wniosek z tego dla mnie jest taki, że my mamy ogromny niewykorzystany potencjał w dziedzinie nauczenia się funkcjonowania w instytucjach unijnych i powinniśmy się tutaj uczyć, zwłaszcza od Hiszpanów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej stosunkowo późno, którzy mając mniejszą skalę w każdym sensie od Włoch, prześcignęli w te Włochy większe demograficznie, gospodarczo i tak dalej i dłużej od początku będące w procesie integracyjnym pod względem siły w swoich instytucjach, w instytucjach unijnych i są trzecim państwem Unii pod względem tej siły. Więc Polska w ogóle nie dorasta do swojego potencjału, a mogłaby zrobić teoretycznie coś takiego jak Hiszpania w dalszej perspektywie, prawda? Przeskoczyć swoją skalę. I teraz, jeżeli chodzi o to larum i to, co mówiłeś. Moim zdaniem, no tutaj więcej niepisowskie głosy mają dużo więcej racji, dlatego że z jednej strony tego nie można kompletnie zignorować i to coś istotnego odzwierciedla, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Ale z drugiej strony Parlament Europejski jest ciałem mało decyzyjnym, który najsłabszym ze wszystkich instytucji unijnych, to znaczy on w sytuacji sporów, konfliktów zawsze przegra z komisją, z państwami narodowymi i tak dalej. I co więcej, zdominowanym przez takich no, coraz bardziej radykałów, marzycieli, pięknoduchów, którzy ani nie bardzo się orientują w realiach gospodarczych, ani politycznych i tworzą jakąś sobie radosną twórczość. Moim zdaniem to, co w tej chwili jest procedowane, to jest absolutny radykalizm w dziedzinie integracyjnej, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością i praktycznie nie ma żadnych szans, żeby uzyskać konsensus wokół tego państw narodowych, no bo to są też kwestie, które musiałyby spotkać się z referendami, na przykład w wielu państwach członkowskich, w tym we Francji. A to Francuzi przecież odrzucili projekt traktatu konstytucyjnego dla Europy, którzy jako ludzie, jako obywatele są o wiele bardziej sceptyczni wobec kursu mocno integracyjnego, czy mocno federacyjnego, czy imperialnego w Unii Europejskiej niż elity francuskie. Więc to larum jest przedwczesne, natomiast to jest taka wygodna fikcja. To znaczy tworzy się na podstawie mało reprezentatywnego fragmentu rzeczywistości obraz jakiejś tragedii, a siebie przedstawia jako obrońców. No i łatwo będzie obronić, bo potem się powie, z tego nic nie będzie, prawda, albo bardzo niewiele będzie i potem się powie, że to nasze tutaj bicie w dzwony uratowało sytuację, gdy w rzeczywistości ona od początku była skazana na to, żeby się, żeby nie wyjść.
To nie chciałbym w tym klimacie porażki tego tematu, tych tematów zestawiać, ale może trzeba. Wygasam, tak przynajmniej to wygląda. Kontrofensywa czy ofensywa ukraińska coraz głośniej, chyba coraz wyraźniej mówi się, że jakieś decyzje polityczne będą zapadać, zwłaszcza w kontekście wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak ten nowy rząd powinien się poruszać i sytuować w kontekście wojny na Ukrainie?
No tu moim zdaniem jest jedna podstawowa rzecz, to znaczy rola Polski w tej wojnie jest olbrzymia i zwłaszcza była olbrzymia na początku i bez Polski Ukraina być może dawno by padła, a na pewno miałaby o wiele, wiele trudniej. Również interesy geostrategiczne Stanów Zjednoczonych, bo to po to, a nie z jakichkolwiek sentymentów czy wartości typu prawa człowieka, Stany Zjednoczone zaangażowały się w tę wojnę, również bardzo pomogliśmy realizować, tylko nie wystawialiśmy rachunków. Nie skonsumowaliśmy wzrostu naszej roli do tego, żeby utrwalić korzyści dla Polski, żeby dostać cokolwiek istotnego. Przykład, nie ma nas w gremium decyzyjnym koordynującym politykę zachodnią wobec Ukrainy. Jest tam oczywiście Waszyngton, Londyn, Berlin, Paryż. Jest też Rzym, który pełni, czyli Włochy pełnią wielokrotnie mniejszą rolę w tej wojnie i są tam, a nas nie ma. Dlaczego nas nie ma? Bo nie wystawialiśmy rachunków, bo nie wywalczyliśmy tego, bo nie postawiliśmy sprawy jasno. No i teraz mamy sytuację taką, o to, że Polska, przeznaczywszy bardzo dużo środków, prawda, i w ciężkim sprzęcie, którego została pozbawiona polska armia, i w pieniądzach, i w rozmaitych innych ofiarach, i po prostu w swojej roli korytarza transportowego i hubu logistycznego tej wojny. Ogromną pomoc. I nie wystawiwszy rachunków, jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której już nie możemy wystawić tych rachunków, co wcześniej, ale wciąż jakieś możemy. No i zmierzamy do sytuacji, w której ta wojna minie, a Polska znowu będzie frajerem narodów, czyli państwem, które z Afryką pomagało, a potem się dziwi brakowi wdzięczności i widzimy już ten permanentnie zresztą podkreślany przez polskich polityków w ostatnim czasie brak wdzięczności po stronie ukraińskiej, prawda? Znowuż Polska nie jest wymieniana przez prezydenta Zełenskiego wśród dobroczyńców Ukrainy. Niemcy wyrastają na głównego dobroczyńcę Ukrainy, które poblokowały transporty broni na front w początkowej fazie wojny, pamiętamy to dobrze, prawda? I tak dalej i tym podobne. W związku z czym kluczową rzeczą tutaj, moim zdaniem, jest zawalczenie o to, żeby rola Polski została jakkolwiek skonsumowana w sposób istotny, żebyśmy walczyli o transfery technologiczne, o udział w gremiach decyzyjnych, o obecność poważną amerykańską i natowską w Polsce, w związku z tym, jak wiele dajemy Amerykanom, zachodnim Europejczykom, samym Ukraińcom w tej wojnie, bo wciąż wiele dajemy. I żebyśmy znowu się nie obudzili z sytuacji narzekań na brak wdzięczności, której już się trochę budzimy, ponieważ nie ma wdzięczności i tego polscy politycy ciągle jakoś nie mogą odrobić. Nie ma wdzięczności w stosunkach międzynarodowych. Nie jest wdzięczność walutą w stosunkach międzynarodowych, jak nauczał już prawie 100 lat temu mistrz polskiego realizmu politycznego Adolf Bucheński.
To w takim wypadku, jaka powinna być polityka nowego rządu wobec tej wojny, w jaki sposób być przy tym stoliku. Wydawałoby się, że Polska jako kraj jednak nie biorący formalnie udziału w wojnie, ale bardzo bliski Kijowowi, będzie włączony też z racji swojej bliskości, swojego znaczenia w ewentualny proces polityczny, dyplomatyczny po ustaniu działań wojennych, jakkolwiek one się zakończą. Teraz taka sytuacja wydaje się odległa. Jak zrobić, żeby jednak Polska pokazała się jako państwo w regionie, którego trzeba do tego typu rozmów, do tego typu stolika doprosić?
Trzeba szarpnąć cuglami i zakomunikować, że nasze wsparcie nie jest bezwarunkowe, że owszem, mamy wspólne interesy i będziemy dalej pomagać, ale pewne nasze interesy muszą być uwzględnione. No i tutaj otwiera się dyskusja, na jakie interesy stawiamy, co jest możliwe, w jakim czasie, pod wpływem jakiego poziomu asertywności i tak dalej. To jest na większą dyskusję, ale ja bym kładł nacisk przede wszystkim na to, żeby Polska nie była pomijana przez Ukrainę w uzgodnieniach strategicznych z Niemcami. Żeby polskie firmy miały już teraz gwarantowane preferencje powojenne w procesie odbudowy Ukrainy. Żeby z drugiej strony być w gremium decyzyjnym wspomnianej po prostu nieformalnego dyrektoriatu transatlantyckiego koordynującego politykę Zachodu wobec tej wojny. Żebyśmy z naszych relacji z Amerykanami nie opierali tylko na kupowaniu drogiego sprzętu, który oni nam w kategoriach czystego biznesu sprzedają, tylko uzyskiwali konkretne korzyści, transfery technologiczne, pozwalające budować suwerenną pętlę decyzyjną, żebyśmy samodzielnie mogli zarządzać decyzjami, namierzaniem celów i tak dalej w razie wojny. Żeby było więcej, jak najwięcej obecności amerykańskiej i natowskiej w postaci ciężkiego sprzętu, stałej obecności żołnierzy w Polsce. Żeby w końcu na przykład sprawy unijne też zostały potraktowane jako element z polskiego wkładu w wojnę. Prawda? To wydawało się do załatwienia w pierwszej fazie wojny po prostu od tak. Jeżeli pomagamy tak bardzo, chronimy Niemcy przed ostateczną kompromitacją, tak bardzo pomagamy amerykańskim interesom, to skończcie z tym grillowaniem Polski na forum Unii Europejskiej, prawda? I zresztą nowy rząd też nie będzie miał tak do końca łatwo po tym względzie, bo Komisja Europejska zakomunikowała już, że nie będzie prostego odpuszczenia tylko na podstawie samej zmiany władzy, bo nie mogłaby tego zrobić, to by było uznane powszechnie za jasną ingerencję niepodważalną w procesy wyborcze w Polsce, tylko że muszą zostać spełnione określone kroki. Tylko teraz, żeby spełnić te kroki, trzeba uchwalić ustawy, a jest prezydent, który może je zawetować, a odrzucenia weta, zdolności odrzucenia weta prezydenta nowa koalicja mieć nie będzie i tak dalej i tym podobnie. W związku z czym to też jest kwestia potencjalnie rozstrzygnięć politycznych, które gdybyśmy postawili na stole, gdybyśmy o nie zawalczyli, mogłyby być dzisiaj bliższe realizacji, ale nie można już tego zrobić tyle, co można było na początku wojny, ale wciąż wiele zrobić można.
To już na koniec relacje szerzej w świecie. Od tego rozpoczęliśmy, że świat się zmienia, to nie w takim wymiarze naszym regionalnym, ale szerzej w wymiarze globalnym. Relacje między Ameryką, Chinami, chociaż wydaje się w ostatnim czasie, że Chiny będąc w gospodarczej zadyszce jakby przestały tak bardzo gonić świat zachodni, same mają swoje własne kłopoty, muszą trochę się wymyśleć na nowo. Polska ma swoją rolę w tym dużym sporze do odegrania.
No z tą zadyszką Chin to ja bym nie przesadzał. Myślę, że jest jeszcze dość niejasne, co się właściwie dzieje w Chinach. Czy to są chwilowe turbulencje, czy coś dużo większego. Przy czym prognozy na razie mówią o spadku wzrostu PKB z około 5% do około 4,5-4, coś takiego, prawda? Więc to nie jest żaden kryzys w ogóle. To jest jedynie spowolnienie.
To jasne, ale też sygnały
wzrostem niż w Stanach Zjednoczonych, więc problem chiński nijak nie zniknął. Co oczywiście nie zmienia faktu, że Chiny mają całe mnóstwo swoich problemów wewnętrznych.
I komunikują, że muszą coś zmienić, że jednak ich system w tej chwili przechodzi pewne przepoczwarzenie, co też pewnie ogranicza ich możliwości działania na zewnątrz, ale to też teza, nie wiem czy prawdziwa.
Tak, znaczy to nie tyle ogranicza ich możliwości działania na zewnątrz, to zmniejsza dynamikę wzrostu ich potęgi, prawda? To nie jest to samo. Więc te możliwości, które miały, cały czas mają, one nie spadają w żaden sposób, natomiast nie rosną tak szybko, jak jeszcze rosły niedawno. Przy czym no, to, co wiemy jak na razie, a jest to sytuacja też w wysokim stopniu nieprzejrzysta, nie pozwala stwierdzić, że to jest jakiś w ogóle znaczący spadek. No, pół punktu procentowego wzrostu PKB to nie jest żadna wielka zmiana w żadnym sensie, prawda? Chociaż oczywiście chińska gospodarka jest ogromna, więc to zawsze robi różnicę dla decyzji biznesowych i tak dalej. Natomiast czy Polska może odegrać rolę? No Polska jest za mała, żeby odegrywać jakąś dużą rolę w konflikcie konkretnie Ameryki z Chinami. Natomiast jest pytanie dla Polski, jak ona się w tym wszystkim pozycjonuje. No i tu jest ciekawe zjawisko, bo na początku byliśmy bardzo jednoznacznie po stronie amerykańskiej, mówiąc, że jesteśmy przeciwko komunistycznym Chinom i tak dalej. Tak, to był taki intuicyjny wybór, który nie wiadomo, czy i sądzę, że nie poszły za nim znowu żadne rachunki, chociaż bardzo jednoznacznie tutaj opowiedzieliśmy się w konflikcie, który jest dla Polski dość egzotyczny, odległy i bardzo daleki od najmocniejszych polskich interesów. Natomiast potem nastąpiło pewne niuansowanie i w miarę postępowania rozczarowania rządu PiS relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, coraz to miały miejsce gesty typu wizyta wspomnianego już ministra Rała w Chinach, prawda? Gdzie składam zresztą takie dosyć niebagatelne nawet deklaracje. Więc no to jest pytanie, jak my się w tym pozycjonujemy i wydaje mi się, że dojrzewaliśmy w ostatnim czasie do trochę bardziej zniuansowanego i wielowektorowego podejścia i zrozumienia tego, że nie mamy za bardzo mocnych powodów, żeby z Chinami się specjalnie konfliktować, a jednocześnie możemy z nimi zrobić konkretne interesy, bo to jest olbrzymia gospodarka z olbrzymimi możliwościami inwestycyjnymi i tak dalej. I że bez wchodzenia w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi można tu wiele zrobić. No zobaczymy, jak nowy rząd, jaki ma pomysł, bo tutaj kompletnie nie wiem, co jego przedstawiciele sądzą na ten temat, jakie mają pomysły.
I o tym mówił Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny portalu Nowa Konfederacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.